Tomasz Stolarczyk, Uniwersytet Łódzki. Jest to wystawa internetowa i można ją obejrzeć na stronie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest to wystawa zatytułowana Rynku Piśmienne, dziedzictwo kulturowe z XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Na tej wystawie znajdują się cztery rodzaje dokumentów rękopiśmiennych. Są to kodeksy religijne, katolickie, prawosławne z XV-XVI wieku, akta i dokumenty kościelne z XVII-XVIII wieku, dokumenty cechowe, listy i dokumenty o znaczeniu historycznym. W tym, nazwijmy to, dziale kodeksy religijne, katolickie, prawosławne znajdują się trzy kodeksy. Jest to Liber Precum Latinarum et Gallicarum cum Calendario, czyli modlitewnik wydany w języku łacińskim i francuskim razem z kalendarzem, księga psalmów również z kalendarzem i rękopis cyrylicki Tetra Ewangelium. Części zatytułowane akty i dokumenty kościelne XVII-XVIII wiek mamy tutaj regułę życia zakonnego Bernardynów z 1777 roku, kronikę klasztoru konwentu Miechowitów Kościoła Przeworskiego i księgę metrykalną parafii małej. W dokumentach cechowych znajduje się tutaj Lehr Jungen Register, czyli rejestr uczniów, i Baltazar Reinischen, czyli reguły cechu kapeluszników z Wrocławia. A w tej ostatniej części listy dokumentów znaczenia historycznych znajdują się Principia Poesis, o którym za chwilę powiem, bo to jest oprócz tego indygenat udzielony w 1775 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Karolowi Abrahamowi Baronowi von Fritsch, list króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do ambasadora rosyjskiego Otto Stackelberga z 4 listopada 1786 roku oraz coś takiego jak Etliche Schöne Sentenzen und Sprüche aus vieler Gelehrten Boyhern zusammengezogen der Tugend, Zucht, Kunst und Weisheit. O czym więcej za chwilkę. Tej części, może przejdźmy po kolei. Tak jak powiedziałem, kodeksy religijne, zanim jeszcze przejdę do konkretów, po wejściu na stronę internetową tej wystawy, przeglądając poszczególne dokumenty, opisy tych dokumentów, znajdują się tam linki do Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego, gdyż wszystkie te dokumenty, o których tutaj tu wymieniłem i o których powiem szerzej, znajdują się w tejże bibliotece. I tam po wejściu w tą bibliotekę, po kliknięciu odpowiedni link, będzie można obejrzeć i poczytać sobie te dokumenty. Jest zawsze zdjęcie strony tytułowej i cały tekst danego dokumentu. Zacznijmy może tutaj akta i dokumenty kościelne XVII-XVIII wieku. Tu mamy regułę życia zakonnego ojców Bernardynów z 1777 roku. Ten tytuł to jest taki tytuł ujęty w najazd kwadratowy, czyli to jest tak naprawdę tytuł, który został nadany przez twórcę tej wystawy, natomiast tytuł oryginalny tego brzmi następująco. Zwierciadło starożytnej obserwancji ojca i patriarchy naszego świętego Franciszka przy świętego Jana Kapistrana do Królestwa Polskiego wprowadzonej. Palemne i świątobliwe obyczaje w kościelnych ceremoniach i zakonnych powinnościach braci, osobliwie nowicjuszom, dla punktualnego zachowania reprezentujące prawowitą ręką wielebnego ojca Tomasza Glaca prowincji tutejszej małopolskiej, powtórnie eksprowincjała i prowincji polskiej, cztery razy komisarza wizytatora generalnego od roku pańskiego 1777 kustodyi górskiej ofiarowany.
I to jest koniec tytułu?
To jest koniec tytułu. Troszkę komentarza. Rękopis składa się z 12 rozdziałów. Ich treść pokrywa się chronologicznie z rytmem dnia zakonników. Adresat księgi, a byli nim nowicjusze zakonni, prowadzony był od pobudki porannej modli przez kolejne punkty odprawianych nabożeń, z medytacji, sprawy codzienne, tak jak posiłki, zasady zachowania wobec duchownych świeckich, a po kres dnia i życia. Manuskrypt prawie w całości został spisałem w języku polskim, jednak pojawiają się w nim łacińskie cytaty ze świętych. Uwagę zwraca szczegółowość opisu zasad i sposobu postępowania w życiu zakonnym. W tekście znajdują się liczne wskazówki mające prowadzić do duchowej doskonałości. Przybierają one zarówno formę łatwą do zapamiętania krótkich sentencji, na przykład święte posłuszeństwo, aby było doskonałe, powinno być z ochotą pełnione. Inny cytat. Zakonniki nie czynią człowieka habit, ale cnota i obyczaje zakonne. Módl się lub czytaj. Nie czyń się kucharzem. Jak i reguł bardziej rozbudowanych. Ustą twoim uczyń drzwi i zamknięcie, abyś wiedział, kiedy masz roztropnie mówić, a kiedy usta zamykać milczeniem. Nowicjusze nie mają oczy spuszczone, twarz ma być wesoła, ręce spokojne, chodzenie mierne, mowa, wszystkie gesta i poruszenie ciała do zbudowania wszystkich służące. No dzisiaj może ten język śmieszyć, ale no w ten sposób w tym okresie tak pisano i te reguły wszystkie tak dawne są napisane i skonstruowane. Może troszkę o Bernardynach. W tej chwili jest to trochę odrębny zakon franciszkański, a on wyłonił się z tego głównego nurtu franciszkańskiego. Sam zakon franciszkański został położony przez świętego Franciszka z Asyżu w 1209 roku. Jednak na początku XVI wieku pojawiły się ruchy najpierw oddolne wśród zakonników, dążące do przywrócenia powrotu do pierwotnej reguły, co się obserwuje u wszystkich zakonów. Z biegiem czasu te zakony zaczynały, jakby mówiąc krótko, rosnąć w piórka. Różne nadania do dobrodziejów zakonu, wśród których znajdowali się i najwięksi, czyli cesarzy, i królowie, i papieże, ich majątek wzrastał. A tutaj przecież zwłaszcza o zakonach żebrzących, do których należeli między innymi franciszkanie, było jedną z podstawowych reguł było ubóstwo. Więc była taka grupa w XVI wieku pojawiła się, która chciała powrotu do tej pierwotnej reguły. W przypadku dominikanów ten ruch obserwancki odbył się w ramach zakonu. Oni nigdy nie wyszli poza struktury zakonu. Cały czas mamy do czynienia z jednolitym Ordo Fratrum Predicatorum, zakonem dominikańskim, zakonem kaznodziejskim. Tutaj ten podział był tak silny, że doszło do rozbicia zakonu franciszkańskiego w tym momencie na dwa zakony. Czyli zakon franciszkanów konwentualnych i zakon właśnie franciszkanów obserwancji. Ordo Fratres Minorum Regularis Observantiae, czy też Ordo Fratres Minorum de Observantia. Później z obserwantów wyłonił się jeszcze bardziej radykalny ruch, tak zwany reformaci. Ale tutaj skupmy się na Bernardynach. Początkowo istniała jedna, w XVI wieku powstała jedna polska prowincja, ale w 1628 doszło do podziału tej prowincji na cztery. Było to prowincja małopolska pod wezwaniem Bogu Rodzicy Dziewicy, wielkopolska pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, ruska pod wezwaniem Pokolenia Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, litewska pod wezwaniem świętego Kazimierza. Na krótko przed rozbiorami prowincje bernardyńskie liczyły 118 klasztorów i około 2300 braci. Przed rozbiorami Polsce bernardyni stanowili najliczniejszą i silnie związane społeczeństwo wspólnoty zakonną. Nic dziwnego, że znaleźli również miejsce największe dzieła polskiej kultury, czy obrazem są postacie księdza Robaka z pana Tadeusza, czy księdza Piotra z Dziadów Adama Mickiewicza. Kolejnym tutaj dokumentem, zabytkiem należącym do tego działu akta i dokumenty kościelne z XVII-XVIII wieku należy kronika klasztoru konwentu Miechowitów i kościoła przeworskiego XVII-XVIII wieku. Tytuł jest też również długi, rozbudowany, tym razem jest po łacinie. Kronikę rozpoczyna wpis Franciszek Chodowicz, który w 1693 roku został powołany na funkcję prepozyta zakonu. Wcześniej był proboszem Giedlarowej przez prymasa Polski księcia biskupa Michała Radziejowskiego. Jemu bowiem podlegała prepozytora generalna Bożogrobcy w Miechowie. Kronikę kończy na roku 1754 Wacław Muratowicz, będący prepozytem zakonu od 1744 roku. Zakon kanoników regularny stróżył świętego grobu jerozolimskiego, gdyż tak brzmi pełna nazwa zakonu Miechowitów, który zwany w Polsce był też Bożogrobcami, sprowadził do Miechowa w 1163 roku jej książę Jaksa z rodu Gryfitów, fundującym kościół i klasztor. Pierwszy kościół został zbudowany w 1170 roku. Miechów uzyskał prawa miejskie w 1290, nadane przez księcia wielkopolskiego i krakowskiego Przemysła II, późniejszego króla Polski. Do Przeworska i Leżajska Bożogrobców sprowadził biskup Maciej Janina w 1393 roku. Symbolem istniejącego do 1846 roku zakonu jest krzyż jerozolimski o dwóch poziomych belkach, liczący do dziś wszystkie kościelne wieże. Istnieje potwierdzenie z kilku źródeł, m.in. dokument Rafała z Jerozolimy z 1460 roku, który miał zawierać już nadania dla istniejącego szpitala. Stopniowo na przestrzeni lat konwent przeworski Bożogrobców liczebnie się powiększał. Na początku 1394 roku był to tylko prepozyt jeden brat, ale już w 1471 było co najmniej czterech braci, a w latach 1585 i 1587 na mocy postanowień kapituły zakon Bożogrobców powstały w Polsce cztery prowincje, w tym ruska z ośrodkiem Przeworsku, co świadczy o dużej randze domu przeworskiego. Kronika omawia najważniejsze wydarzenia dotyczące funkcjonowania zakonu, takie jak wybór prepozyta i władz kościelnych, pozyskanie darowizn, poczynione inwestycje oraz wystrój kościoła, ale też najważniejsze wydarzenia polityczne w kraju. W 1696 roku po śmierci króla Jana III Sobieskiego rozpoczyna się okres najdłuższego w Polsce bez królewia. Wydarzenia te związane z Konfederacją Bogusława Baranowskiego przeciwko hetmanowi Stanisławowi Jabłonowskiemu i wybór kolejnego króla Augusta II Mocnego znajdują właśnie swoje odbicie w tej kronice. Manuskrypt spisany został na przełom w języku łacińskim polskim, liczy 370 kart. Trzecim już dokumentem wchodzącym w skład akt i dokumentów kościelnych jest księga metrykalna parafii Małyń. Małyń to w wieś, a w latach 1549-1654 miasto, obecnie znajdujące się w województwie łódzkim, w powiecie poddańbickim, nad rzeką Nery. Parafia tu powstała tu nieprawdopodobnie w XIII wieku, a kościół parafialny pod wezwaniem świętego Andrzeja wybudowano w 1752, miejsce wcześniejszej drewnianej świątyni. Pierwszy obowiązek spisywania udzielanych parafiach sakramentów, czyli szty i śluby, został wprowadzony w 1564 roku przez Sobór Trydencki. Od 1614 roku proboszczowie zgodnie ze wskazaniami tzw. rytuału rzymskiego prowadzili księgi metrykalne ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych oraz wykazy statystyczne parafii. W Polsce obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych, zaślubionych prowadzili sobory potrydenckie w latach 1579-1602. Ale decydujące znaczenie dopiero synod prowincjalny piotrkowski 1607 roku pod przewodnictwem kardynała prymasa Bernarda Maciejowskiego. Księgi metrykalne istnieją do dzisiaj i są prowadzone do dzisiaj i muszą być prowadzone przez proboszczów we wszystkich parafiach katolickich na całym świecie.
Czyli jak rozumiem, to od tego dopiero 1608 roku w całej Polsce, od 7 roku, w całej Polsce dopiero zostały zaprowadzone księgi parafialne, natomiast wcześniej takiego dokumentu nie było i historycy nie mogą dysponować właśnie księgami parafialnymi.
No nie, dlatego, że historycy genealodzy. Dopiero od początku XVII wieku, czyli od tego 1607 roku, tak jak powiedziałem, w Polsce jest obowiązek prowadzenia ksiąg parafialnych. Wcześniej, no zresztą wcześniej w całym kościele katolickim nie było tego obowiązku, bo dopiero wprowadził to Sobór Trydencki, jeden z najważniejszych soborów w dziejach kościoła rzymskokatolickiego. Bywał się w latach 1545-1563. Oczywiście poszczególne sobory potrydenckie zaczynały tutaj przygotowywać te, jak to się obecnie mówi, przepisy wykonawcze. Dopiero w poszczególnych krajach, prowincjach zakonnych dopiero można było te księgi prowadzić. W Polsce od 1614 roku już było obowiązkowe prowadzenie tych ksiąg parafialnych. Za ich nieprowadzenie mogły spotkać surowe kary. W Polsce prawdopodobnie to wszystko było trochę wprowadzane z pewnym opóźnieniem. Historia pokazuje wszystkie zarządzenia zapadające gdzieś daleko poza granicami w kraju, w innych ośrodkach decyzyjnych. Mówię tu o Kościele Rzymskokatolickim, były wprowadzane o wiele później niż w krajach zachodnich.
Można powiedzieć, nie byliśmy w głównym nurcie decyzyjnym, jeżeli chodzi o decydentów katolickich.
Dokładnie. No tutaj liczba choćby świadczy o tym, że liczba kardynałów, w tym wcześniej, począwszy od, nie wiem, od czasów powstania kościoła w Polsce, po XVIII wiek, tak naprawdę jest ich niewielu. Można by policzyć na palcach jednej ręki. I troszkę sytuacja zmieniła się w XV wieku, gdzie tu mamy przecież jednego z najsłynniejszych kardynałów, Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego, swojego czasu rządcy Królestwa Polskiego, w czasach małoletności Władysława Warneńczyka. Jak historycy zgodnie przyznają, faktycznego władcy, czy może rządcy Królestwa Polskiego w ostatnich latach panowania Władysława Jagieły. Później jest kardynałem, późniejszym jest Fryderyk Jagiellończyk, syn króla Kazimierza Jagiellończyka, ale prawdopodobnie kapelusz kardynalski dostał dzięki wpływom jego rodziców, króla Kazimierza Jagiellończyka i Anny Rakuszanki, czy też Habsburżanki, żony, czyli matki kardynała. W XVI, XVII wieku są to pojedyncze jednostki. To dopiero my teraz przyzwyczajeni jesteśmy, że w XX wieku tak naprawdę kardynałów jest jednak więcej, czy było więcej. Z tego to widać, że no, faktycznie Polska, no, Rzeczpospolita później, obojga narodów, znajdowała się troszkę na peryferiach świata, nie tylko tego zachodniego świeckiego, ale świata chrześcijańskiego. Zawsze z opóźnieniem do nas wpływały te zarządzenia, nowinki i to miało ewidentne, wymierne odzwierciedlenie.
Wracając już do parafii w Małej, jak wygląda historia tam już tych ksiąg parafialnych?
Parafii Małej prowadzona była od do, dla wszystkich wsi wchodzących w jej skład, z uwzględnieniem chronologii, czy rok, miesiąc, daty dziennie przy pojedynczych pisach, nimi umieszczone za wsi. Tutaj zapisy notowują m.in. wsie, pisownia, jest tu pisownia oryginalna, m.in. Jeżów, Bogucicze, Pucznie, Wola Załężna, Pioronów, Łobudzice, Kołczyce, Lichawa, Wola Łoboczka, Dzierżązna. Zapisy prowadzone w języku łacińskim. Była to praktyka stosowana do czasów księstwa warszawskiego, kiedy wprowadzono język narodowy wraz z przyjęciem kodeksu cywilnego Napoleona. W księstwie warszawskim, kiedy prowadzono księgi prowadzone na języku narodowym, choć niektórzy prowadzili i proboszcze prowadzili równoległe zapisy w języku łacińskim. Na uwagę zasługuje format samej księgi, jest to tak zwana dudka, czyli format karty typowej dla rękopisu kancelaryjnych z XVI i XVII wieku. Format A4 wszedł do powszechnego użytku dopiero w XVIII-XIX wieku. Pisy zawierają podstawowe informacje dotyczące udzielania chrztu, czyli imię i nazwisko księdza, imiona i nazwiska rodziców wraz z ich miejscem pochodzenia, imię nadane dziecku, imiona i nazwiska rodziców chrzestnych oraz ich miejsce pochodzenia. Wśród imion nadawanych dzieciom w początkowym okresie prowadzenia ksiąg można znaleźć następujące: Melchior, Zofia, Agnieszka, Franciszek Hieronim, Józef, Adam i Tomasz. Badania nad księgami metrykalnymi zaczęły się pod koniec XIX wieku, ale tak na dobre rozwinęły się po II wojnie światowej. Są cennym źródłem dla badaczy wielu dziedzin: demografów, historyków, genealogów, geografów oraz filologów.
Na wystawie można obejrzeć też, zapoznać się z dwoma dokumentami cechowymi. Jakie cechy i czego one dotyczą?
Pierwszy jest to rejestr uczniów niemiecki, po niemiecku, ponieważ to jest z terenów Rzeszy. Jest to wykaz uczniów przyjmowany na termin oraz zwolnienia z terminu przez mistrzów Rzeszy w cechu kowali, kołodziei, stelmachu i nożowników. Co prawda nie ma tam bezpośrednio podanej nazwy miasta, ale można wydedukować, że prawdopodobnie było to Leszno. Wskazuje na to pewien szczegół, jest ono raz tylko wymienione, mianowicie niemiecka Lissa. Podawano czasem księdze, skąd pochodzili uczniowie, nigdy natomiast nie określano miejsca zamieszkania mistrzów. Był to jeden tylko wyjątek na karcie tej reguły, na karcie drugiej podano, że mistrz Szpicz mieszka w miejscowości Zaborowa, pewnie Zaboru. Było to najprawdopodobniej miasto Zaborowo, położone tuż obok Leszna. Zaborowo jest obecnie dzielnicą Leszna. Pierwszy wpis tej księdze pochodzi z 1659 roku, a ostatni z 1808.
A ten drugi dokument cechowy? Co to za dokument?
Jest to reguła cechu kapeluszników z Wrocławia z lat 1644-1695. Podam tytuł w języku polskim, bo on też jest długi i jest po niemiecku, więc podam tutaj tytuł polski. Prosta, ale dobrze zaplanowana opowieść o kapeluszach, ich użyciu, nadużyciu, a także prawie i sprawiedliwości, napisana z nadzwyczajną czcią ku korzyści i satysfakcji godnego pochwały rzemiosła kapelusznik. W niemieckie rymy ułożył i na papier rzucił Baltazar Reinischen, tego czasu starszy kapeluszników we Wrocławiu w roku 1644. Księga zaczyna się od rymowanego poematu o kapeluszach. W jej dalszej części autor spisał reguły cechu opatrzone datami ich wprowadzenia. Wcześniejsze pochodzą z początku XVI wieku. Na bieżąco dodawano nowe reguły lub ich uaktualnienia. Tutaj autor, czy ten Reinischen, zostawił na nie miejsce. Późniejsze wpisy dokonywane są innym charakterem pisma, czy już kto inny je sporządzał. Reguły cechy zostały oprawione w pergamin pochodzący ze średniowiecznego modlitewnika z pięknie iluminowanym inicjałem. Tutaj troszeczkę, dlaczego ten cech kapeluszników okazał się tak ważny. Ozdoby nakrycia głowy były ważne elementy dawnego stroju. Pełniły różne funkcje, od praktycznych chronił przed zimnym lub nadmiernym słońcem, po funkcje wyróżniające klasy społeczeństwa ze względu na status społeczny, majątkowy i zawodowy. I to było najważniejsze. Był elementem, który towarzyszył człowiekowi w różnych sytuacjach. Kapelusznictwo istniało na terenie Europy już w XIII wieku. W Polsce pojawiło się nieco później, o czym było, mówiliśmy, nawiązując do tego, że te wszystkie nowinki do nas trochę później docierały. Pojawiły się dopiero w XVI wieku. Wspomniałem tytule działa we Wrocławiu. Organizacja powstała już w drugiej połowie XIII wieku. Było ich, wtedy we Wrocławiu było 29 cechów. Jak podają opracowania, przed 1499 rokiem we Wrocławiu było już 1598 mistrzów dla 91 rodzajów rzemiosła, w tym 24 kapeluszników. No i statuty cechowe regulowały szereg spraw związanych z organizacją cechów. Praca rzemieślników zajmowała niemalże cały dzień. W porze letniej rozpoczynały pracę o godzinie 5 rano, a kończyły między 20 a 21, a zimą zaś pracowały w godzinach 7-18. Warsztaty były otwarte nie tylko w dni powszednie, ale również święta mniejszej rangi.
Przechodząc do najważniejszej części naszej rozmowy, czyli do tych dokumentów związanych z Wieluniem. Jakie te dokumenty mają treści? Co takiego jest ujętego? Jakich rzeczy możemy się dowiedzieć tutaj o naszym mieście?
Jeśli chodzi o Wieluń, to tutaj jest jeden dokument, ale istotny dosyć. Jest to w zasadzie podręcznik zatytułowany Principia Poesis. Nobile ingenui juventutis holas pias frequentaria anno millesimo septigentesimo sexagesimo nonon tradita Wielunie annum millesimum septigentesimum septigesimum. Czyli tłumaczę na język polski, zasady poetyki szlachetnie urodzone i tak dalej zacnej młodzieży uczęszczającej do szkoły PR-ów w Wieluniu w roku 1769. Przekazane Wieluniowi w roku pańskim 1770. Jest to podręcznik poetyki, przeznaczony do nauki w szkole pijarskiej w Wieluniu. Początki szkolnictwa w Wieluniu wiążą się ze średniowieczną szkołą parafialną. Wzmianki na jej temat nie pojawiają się już w źródłach w XVIII wieku i najprawdopodobniej około 1740 roku została ona wchłonięta właśnie przez kolegium pijarskie. A także wiążą się te początki szkolnictwa z kolegium pijarskim założonym pod koniec XVII wieku, prawdopodobnie około roku 1691. Jak podają opracowania, w 1705 roku pierwsze budynki kolegium, które były drewniane, zostały zniszczone w wyniku pożaru i działalność to kolegium wznowiło dopiero po 1709 roku. W latach 40. XVIII wieku kolegium pijarskie było jedyną szkołą w mieście. Posiadało już budynki murowane. Rok szkolny rozpoczyna się na świętego Michała, czyli w dniu 29 września, kończył się zaś na świętego Jakuba, czyli w dniu 25 lipca. Jak tu mamy taki cytat, okres wakacji był źle wybrany, gdyż lipiec to czas najintensywniejszych prac gospodarskich. Uczniowie zapewne, by pomóc rodzicom przy żniwach, wyjeżdżali jeszcze przed oficjalnym zakończeniem czasu nauki. Powodowała to takie sytuacje jak w 1782, gdy mimo starań rektora, by zatrzymał uczniów, przybywający 25 lipca w celu kontroli wizytator nie zastał nawet jedynego scholara. Piętość wieku wychowanków była duża. Przykładowo w pierwszej klasie byli uczniowie od 7 do 23 roku życia, a średnia wieku wynosiła 13-15 lat. Podręcznik Principia Poezis jest przeznaczony do nauki poetyki, przeznaczony do nauki w Szkole Pijarskiej w Wieluniu. Na jego karcie tytułowej znalazła się też notatka z 1776 roku o pozwaniu przez rektora Akademii Krakowskiej Andrzeja Lipiewicza przed sąd rektorski nauczyciela Kolegium Pijarskiego Antoniego Masłowskiego za liczenie obecności. Wpis ten ma też wartość historyczną, ponieważ stanowi ślad działań Komisji Edukacji Narodowej. Przypomnijmy, Komisja Edukacji Narodowej powstała w wyniku uchwał pierwszego Sejmu Rozbiorowego, mającego miejsce w latach 1773-1775. Komisja Edukacji Narodowej dokonała wówczas podziału szkolnictwa polskiego na szkoły wydziałowe i podwydziałowe. Szkoła wieluńska, szkoła PR-ów, no jedyna w ogóle szkoła w tym okresie w Wieluniu, stała się wówczas szkołą podwydziałową i właśnie w 1776 roku ta szkoła była właśnie szkołą podwydziałową. Tak jak powiedziałem, ten wpis z 1776 roku ma duże znaczenie historyczne, ponieważ pokazano ślad działania Komisji Edukacji Narodowej oraz Akademii Krakowskiej na rzecz podniesienia poziomu szkolnictwa w Polsce. Doniosłą rolę w tych przełomowych reformach odegrał rektor Akademii Krakowskiej Andrzej Lipniewicz, który w 1774 roku spotkał się z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, z członkami Komisji Edukacji Narodowej i zadeklarował gotowość Akademii Krakowskiej do współpracy z komisją w zakresie kształcenia nauczycieli. Propozycja została przyjęta i oto Akademia się stała cennym zapleczem naukowym dla KN-u. Równocześnie rozpoczął się proces podnoszenia poziomu samej Akademii. Kolegium Pijarskie w Wieluniu zostało przekształcone na szkołę podwydziałową, działającą w ramach Wydziału Pijarskiego Komisji Edukacji Narodowej. Nastąpiło to w 1774 roku. Nadzór kuratorski, czego mamy ewidentny dowód, nad szkołą sprawowała Akademia Krakowska.
A ja mam pytanie, czym zajmowały się, na jakich kierunkach kształciły właśnie te szkoły podwydziałowe i te szkoły wydziałowe. No i czy w dokumentach zachowały się na przykład, no w tym to podejrzewam, nie będzie, ale czy w innych dokumentach zachowały się dane statystyczne, ilu na przykład scholarów, uczniów korzystało z edukacji w takiej szkole?
To znaczy tak, mamy liczbę uczniów. Tutaj mamy akurat podane w późniejszym okresie, ponieważ po upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów, bo okres zaborów to okres wegetacji szkolnictwa, ale przychodzą czasy Księstwa Warszawskiego. Dawne szkoły wydziałowe, podwydziałowe stają się szkołami wydziałowymi. Rządzący Królestwem Polskim, powstałem w wyniku Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku, zachowali ten podział. Szkoła wieluńska jest dalej szkołą wydziałową, która po powstaniu listopadowym przekształca się w obwodową, z tym, że te szkoły miały obowiązek już w czasach Królestwa Polskiego prowadzić popisy publiczne, wydawane drukiem. I w tych popisach publicznych mamy szczegółowo podane, ile było uczniów w danym roku, w danej klasie, ile nauczycieli, ile przedmiotów nauczano i jacy byli uczniowie wyróżniający się. później, tak jak wspomniałem, czasy już Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, te szkoły, podwydziały, które tak naprawdę były no, szkołami powiatowymi. Przekształcili się w szkoły wydziałowe, a szkoły znajdujące się w województwach stały się szkołami wojewódzkimi. W szkołach pijarskich, ponieważ jest to podręcznik powstały jeszcze przed powstaniem Komisji Edukacji Narodowej, bo mamy tu rok 1769, uczono poetyki. Między innymi uczono poetyki, a przez poetykę także retoryki, bo wtedy ważną rzeczą było umieć się dobrze wypowiadać. Szkoły pijarskie były nastawione, jakbyśmy to powiedzieli, na wychowanie dobrego obywatela. Szkoły pijarskie najpierw wypierają, a potem zastępują szkoły jezuickie, które przecież od XVI wieku były jedne z najbardziej postępowych szkół, dobrze zorganizowanych, ale w XVIII wieku, kiedy kryzys zaczął dopadać również jezuitów, okazało się, że to pijarzy, których sama nazwa tego zakonu, zakon uczniów pobożnych, świadczy o tym, że oni są nastawieni na szkolnictwo, jeszcze bardziej niż jezuici. I to pijarzy stali się bardziej postępowi niż jezuici w tym momencie, bowiem tam w Polsce mieli za zadanie przygotowania uczniów do życia publicznego. Wiadomo, że XVIII wiek to czas, nie bójmy się tego nazwać, wielkiego kryzysu państwa polskiego. Pijarzy mieli przygotować uczniów, aby ci wyrośli na praworządnych obywateli, żeby oni nadawali ton reformom, wręcz przeprowadzili te reformy w kraju, gdyż była to pilna potrzeba. Musieli więc znać bardzo dobrze historię. Pijarzy duży nacisk kładli na naukę historii, ale szczególnie po powstaniu Wydziału Pijarskiego w Komisji Edukacji Narodowej. Na geografię, na naukę języka polskiego i języków nowożytnych. Oni położyli duży nacisk, jako chyba pierwsi na ziemiach polskich, na naukę języków nowożytnych. Oczywiście łacina. Łacina, no wiadomo, to był zakon katolicki. Przed reformami Komisji Edukacji Narodowej skupiali się też na przygotowaniu mieszkańców Rzeczpospolitej do tego, aby być również obywatelami praworządnymi, ale w ramach tego systemu istniejącego przed rozbiorami, przed reformami najpierw Komisji Edukacji Narodowej, Rady Nieustającej, a później oczywiście już po wprowadzeniu Konstytucji 3 maja. Ale oczywiście, tak jak powiedziałem, byli to zakonnicy, więc oni tam też wcześniej nacisk na religię, czyli i na łacinę kładł. Ale tutaj właśnie ten podręcznik Principia Poesis, czy podręcznik poetyki przeznaczony do nauki w szkole pijarskiej w Wieluniu, ewidentnie świadczy o tym, że nauczano też i właśnie poetyki. Przypuszczalnie służył on też jako pomoc naukowa do nauki, to co wspomniałem, retoryki poezji, ale też i do nauki języka łacińskiego. Retoryka była właśnie, to co wspomniałem, była potrzebna szczególnie w trakcie tak zwanych popisów, które przed widownią mieszczańską prezentowali zdobytą wiedzę. Wizytatorzy szkolni pozytywnie opiniowali zbiory pomocy naukowej dla uczniów, pisząc o bibliotece Kolegium Pijarskiego w Wieluniu. Biblioteka w dawniejszych autorów przyzwoicie opatrzona i posiada podręczników zapas znaczny. Ten tom, który prezentowany jest na wystawie, został spisany na papierze czerpanym odręcznym pisem kilku rąk. Choć dominuje w nim język łaciński, wnikliwy czytelnik znajdzie tu również wierszowane fragmenty w języku polskim.
W jaki sposób ten podręcznik trafił do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego?
No i to jest właśnie ciekawe pytanie, ponieważ znając losy księgozbiorów bibliotek polskich po 1795 roku, mógł przebyć on również długą drogę, dlatego że, jak wiemy, zaborcy oczywiście nie dbali o kulturę swoich nowych poddanych, wręcz przeciwnie, dążyli do jej likwidacji, przeprowadzenia germanizacji czy rusyfikacji. W dodatku wszyscy zaborcy byli raczej wrogo nastawieni, łącznie z katolicką, wręcz arcykatolicką Austrią, która jednak w tym okresie już przesiąka ideami oświecenia, które jest antykościelne. Tutaj wszyscy zaborcy byli źle ustosunkowani do zakonów i wykorzystywali każdą nadarzającą się okazję, żeby klasztory likwidować. Stąd też przy likwidacji tych klasztorów zbiory biblioteczne bądź były przenoszone do innego klasztoru, do którego wędrowali zakonnicy, bądź też później, już po powstaniu styczniowym, te zbiory musiały trafiać do bibliotek seminaryjnych w danej diecezji. Trudno powiedzieć, w jaki sposób ten podręcznik trafił do Biblioteki Uniwersytetu Portu Łódzkiego. Prawdopodobnie właśnie przeszedł taką drogę, jak wspomniałem, że po likwidacji kolegium pijarskiego, po zamianie szkoły pijarskiej w szkołę świecką po powstaniu listopadowym, w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach musiał właśnie pewnie przewędrować drogę i dotarł w końcu do Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Możliwe, że znajdowała się jako zdobycz po uciekających stąd Niemcach. Jako zdobyczne może. Trudno mi powiedzieć, nie wiem w jaki sposób. Sam się nad tym zastanawiałem, nie tylko ja, ale także tutaj z koleżeństwem, które przygotowywało tę wystawę. Niestety nie wiemy, w jaki sposób.
A jaki jest stopień zachowania tego podręcznika? Jak wygląda okładka? Jak wygląda strona tytułowa? Czy są jakieś na przykład zapiski gdzieś na marginesach książki prowadzone przez czy uczniów, czy nauczycieli z ówczesnych czasów?
Jest to podręcznik spisany na papierze czerpanym, odręcznym pismem kilku rąk. Jego stan zachowania jest dobry, zresztą podany był konserwacji. Można go obejrzeć w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego. Ja tam przeglądałem go, nie napotkałem żadnych odręcznych tam uwag, wpisów. Poza tym wcześniej tą notatką z 1776 roku o pozwaniu nauczyciela kolegium pijarskiego Masłowskiego za to, że miał dużo absencji i został tu wezwany na dywanik przez rektora Akademii Krakowskiej.
Jak często takie podręczniki pojawiają się na terenie Polski, czy w bibliotekach, czy w archiwach państwowych, czy kościelnych? Czy to jest dosyć rzadka sprawa, czy raczej powszechna?
Stan zachowania księgozbiorów pozakonnych, poklasztornych, szczególnie z tych klasztorów, które dzisiaj już nie istnieją, w porównaniu z ilością ksiąg, jakie w momencie kasaty znajdowały się rzeczywiście w danym domu zakonnym, jest stosunkowo niewielka. Jak już kiedyś tam rozmawialiśmy, wspominałem, jeśli się znajdzie gdzieś zachowanych 200 książek proweniencji danego klasztoru w jakiejś tam bibliotece, to jest bardzo dobrze. Więc faktycznie, fizycznie jest ich w tej chwili niedużo. Natomiast przeglądając inwentarze biblioteczne z interesujących nas okresów XVII-XVIII wieku, tego typu podręczniki, szczególnie w szkołach pijarskich, w bibliotekach zakonów prowadzących szkoły, było ich dużo po to, żeby właśnie umożliwić uczniom tą naukę. Oczywiście nie było ich tam, powiedzmy, że jest 200, żeby wszystkich uczniów skokwianie obsłużyć, ale no czasami było tych podręczników kilka, a nawet kilkanaście. Zwłaszcza u PR, gdzie oni prowadzili przez szkołę, z czegoś trzeba było tych uczniów nauczać.
Czyli taka rzecz, która jest stricte, zaznaczono w niej, że jest z Biblioteki Wieluńskiej, z Wieluńskiej Szkoły, to można powiedzieć rzadkość, jeżeli chodzi o zachowanie.
W stosunku do tego, co było faktycznie w XVIII czy tam XIX wieku. Pozostałość po tych zakonach, tutaj akurat po zakonach wieluńskich, można liczyć, że jest no kilkaset. 300 może, 400 zachowanych, ale jakbyśmy zebrali z kilku bibliotek w Polsce, bo one są rozproszone. Głównie chyba znajdują się w Bibliotece Seminaryjnej we Włocławku, ponieważ w czasach zaborów Wieluń należał do diecezji kujawsko-włocławskiej. No, a jak zwłaszcza po 1864 roku, kiedy ukazał się ukaz carski mówiący o zniesieniu klasztorów w Polsce, wydano także dekret, gdzie stwierdzano, że wszystkie te książki z bibliotek po skasowanych domach zakonnych muszą trafiać do biblioteki seminaryjnej, diecezjalnej. No tu akurat szczęście Włocławka polegało na tym, że byli tacy księża chodyńscy z Włocławka, którzy utworzyli faktycznie tą bibliotekę seminaryjną i oni bardzo dużo tego typu książek z tych klasztorów, między innymi wieluńskich, ściągnęli do Włocławka. Całe szczęście, że na przykład nie do Warszawy i dlatego może stąd też tak dużo stosunkowo ocalało, bo to jest praktycznie chyba po wszystkich klasztorach wieluńskich. Nie tylko po pijarach tam są zachowane, ale także i po reformatach. Po paulinach niestety nie ma, ale na pewno jest po pijarach, po reformatach.
A sama wystawa, do kiedy jest prezentowana w tej wersji online, do kiedy można ją oglądać, czy jest jakiś w ogóle termin zakończenia prezentacji tej wystawy?
Sama wystawa, cały czas będzie można ją oglądać. Nie jest to wystawa stacjonarna, która ma określony czas, tylko jest wystawą wirtualną i na tej stronie ją można cały czas oglądać.
No nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, czy nad jakimiś kolejnymi rzeczami, publikacjami związanymi z Wieluniem, klasztorami wieluńskimi, pan doktor pracuje, zajmuje się takim tematem, co możemy spodziewać się w najbliższym czasie tutaj w naszej okolicy?
Będę przygotowywał tekst poświęcony drukom przełomu XVI-XVII wieku, wydanym w tym okresie, które znajdowały się właśnie w Kolegium Pijarskim. Będzie to tekst przygotowywany na sesję naukową poświęconą Wieluniowi w czasach Wazów. Tego co wiem, będzie konferencja, odbędzie się w październiku tego roku, wydaje się 22 października. Więc ten tekst będzie, jeśli chodzi o Wieluń, przygotowany. Więc teraz znowu wrócę troszeczkę do PR-ów wieluńskich i tym razem nie tylko inwentarze, ale faktycznie to, co pozostało po tych PR-ach. Wieluniu, klasztor i kościół popijarski. Tutaj jeszcze chciałem nawiązać do tej wystawy, ponieważ i tego podręcznika w 2020 roku nasze tutaj towarzystwo, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe przygotowało we współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowało wystawę poświęconą 20-leciu Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Miała to być wystawa stacjonarna. Już wszystkie, nazwijmy to, eksponaty zostały wyłożone i w tym momencie nastąpił lockdown. Zostało niestety to Biblioteka Uniwersytecka zamknięta dla czytelników akurat w chwili, kiedy tą wystawę miała zostać uroczyście otwarta. No, oglądaliśmy tylko my jako pracownicy, dopóki nas też nie wysłano na pracę zdalną po tygodniu, ale takie wydarzenie między innymi miało właśnie miejsce 2 lata temu, niestety trochę, tak jak wspomniałem, pechową ze względu na lockdown związany z COVID-19, ale jak widać, ponieważ na tej wystawie były publikacje członków naszego towarzystwa z urodzenia Wielunian, ale nie tylko, więc tutaj można by to też troszeczkę jakiś taki, nie wiem, satysfakcję odrobinę, że sama biblioteka pokazała, czy pokazuje coś, co kiedyś należało do instytucji wieluńskiej. Czy jak gdyby tu w tą drugą stronę. My coś w bibliotece też pokazaliśmy i chcieliśmy innym ludziom pokazać, ale stacjonarnie, tutaj z kolei wirtualnie biblioteka pokazuje to, co ma swojego z Wielunia. I oddźwięk jest szerszy, bo w internecie mogą to wszyscy obejrzeć.
Warto jeszcze dodać, że tych publikacji Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego jest coraz więcej i być może na kolejny jubileusz uda się taką wystawę publikacji stacjonarnym przeprowadzić i jeszcze będzie więcej tego niż było na 20-lecie przygotowane.
Na to liczymy. Mamy nadzieję, że tak będzie, że już nic nie stanie nam na przeszkodzie i taką wystawę właśnie na ćwierć wieku przygotujemy. A jaka to będzie forma, o tym też się pomyśli. No bo wydaje mi się, że wystawa stacjonarna też nadaje swojej rangi, bo jest gdzieś tam w gmachu jakiejś poważanej instytucji, ale wystawa też warto, żeby wystawa była internetowa, bo wtedy wszyscy niektórzy tylko korzystający z biblioteki uniwersyteckiej, wszyscy będą mogli ją sobie obejrzeć. Co prawda ja twierdzę, że to nie jest to samo zobaczenie na żywo, mimo że nie można tego dotknąć, prawda, bo ze względu bezpieczeństwa gdzieś tam są w gablotach za szklanymi szybami, zwłaszcza te najcenniejsze przedmioty i jest raczej w tej chwili tendencja do tego, żeby wszystko poddawać obróbce cyfrowej, pokazywać tylko wersję cyfrową, bądź też zdjęcia jakiegoś eksponatu, a ten eksponat, żeby sobie tam gdzieś w magazynach bezpiecznie był, czy w skarbce był bezpiecznie przechowywany. Fajnie jest zobaczyć to na żywo, bo jednak dla mnie osobiście zobaczenie na żywo, dotknięcie tego, jeżeli się korzysta już do badań naukowych, powiedzmy, można przecież to zamówić i przyniosą do czytelni i można z tego skorzystać. Jest całkiem co innego niż obejrzenie to przez ekran LCD. No, to jest całkiem co innego.
Pozostaje tylko trzymać kciuki, żeby ten kolejny pomysł na wystawę wypalił, a tymczasem zapraszamy oczywiście razem z Wieluńskim Towarzystwem Naukowym i Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi na oglądanie tej wystawy wirtualnej. Oczywiście link na naszej stronie internetowej.
Chciałem powiedzieć, że tą wystawę przygotowali pracownicy zbiorów specjalnych z sekcji rękopisów.
Którym dziękujemy za przygotowanie tej wystawy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.